Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
Dziś o zdrowiu. W audycji Rozmowa Radia Warszawa mówić będziemy, a w studiu gość pani doktor Anna Żuk, kardiolog, flebolog i w trakcie
specjalizacji z angiologii.
To nauka o?
O naczyniach.
Pani doktor, wysokie temperatury służą nam czy nie służą? Jak to jest?
Zdecydowanie wysokie temperatury nam nie służą, chociaż część ludzi bardzo lubi wysokie temperatury.
A lubimy, jak jest ciepło.
Lubimy, oczywiście. I sporo pacjentów nawet dobrze się czuje i mówi, że wysokie temperatury im służą. Natomiast na układ krążenia wysokie temperatury nie działają bardzo korzystnie. Przegrzanie naszego organizmu w temperaturach powyżej 20 kilku stopni absolutnie nie służy sercu, nie służy naczyniom i musimy na wysokie temperatury uważać.
Pani doktor, a skoki temperatury? W pewnej części czerwca, właściwie w tej pierwszej części czerwca, ponad 30 stopni. W drugiej części czerwca, wtedy, kiedy akurat rozpoczęły się wakacje, okazało się, że na termometrach 17-18 stopni i burze, i deszcze. Co takiego dzieje się z naszym organizmem i jak wtedy pracuje nasze serce, kiedy jednego dnia mamy plus 35 stopni, a kolejnego dnia mamy na przykład o 20 stopni niższą temperaturę?
Tak, jesteśmy ssakami, jesteśmy stałocieplni, prawda? Więc do każdej zmiany temperatury musimy się przyzwyczaić i to przyzwyczajenie wymaga niestety trochę czasu. To nie jest tak, że jednego dnia będziemy super funkcjonować w temperaturze 30 stopni, a drugiego dnia poczujemy się świetnie, jak jest 18. Skoki temperatury to jest sytuacja, do której organizm się musi przyzwyczaić. Musimy wszystkie mechanizmy termoregulacji, a co za tym idzie układ oddechowy, układ krążenia, to wszystko musi się przystosować. Należy bardzo uważać i bardzo podchodzić do tego uważnie, nie tylko ze względu na zagrażające infekcje, prawda? Bo to wszyscy wiemy, że jeżeli zmieniamy sobie nagle temperaturę, wchodzimy z gorącego pomieszczenia do chłodnego, to możemy się nabawić infekcji układu oddechowego, ale także musimy pozwolić naszemu sercu, naszemu ciśnieniu tętniczemu krwi, naszym naczyniom, do tego, żeby one w odpowiednim czasie do nowych warunków się przystosowały.
Pani doktor, w takim razie, skoro już o naczyniach, o sercu pani doktor wspomina, to proszę mi powiedzieć, czy to jest normalne, że przy wysokich temperaturach pękają nam naczynka? Na przykład pękają nam naczynka w oku.
Ja nie jestem okulistą, więc tutaj nie chciałabym wchodzić w kompetencje i wypowiadać się w dziedzinie, co do których nie mam tak sprawdzonych wiadomości jak z kardiologii czy z flebologii. Natomiast to, co nam dokucza, szczególnie kobietom, bo to jest defekt kosmetyczny, prawda, ale także mężczyźni zaczynają zwracać na to uwagę, to są poszerzone naczynka głównie na nogach, prawda? Przyszła tam wysoka temperatura, kobiety zakładają spódnice, krótkie spodenki, nagle...
Szpilki,
tak. I nagle się okazuje, że te nasze nogi nie wyglądają tak, jak byśmy chciały. Czasami wyglądają troszkę gorzej niż rok temu. A za to odpowiedzialnych jest bardzo wiele czynników, w tym między innymi wysoka temperatura. Wysokie temperatury działają w taki sposób na nasze naczynia, głównie na żyły, że je rozszerzają. W pozycji stojącej, jeżeli długo stoimy w ciągu dnia albo siedzimy i właściwie nie używamy nóg, czyli nie używamy naszych mięśni, czyli nie ma takiej dynamiki przepływu w naczyniach żylnych, wtedy dochodzi do rozszerzenia tych naczyń w dużej temperaturze i zalegania krwi w tych naczyniach, co przy niewydolności zastawek, przy niewydolności naczyń może sprzyjać pojawieniu się właśnie takich pajączków poprzez zwiększenie ciśnienia w naczyniach.
Ale pani doktor, to zabrzmiało bardzo groźnie, bo czy to, że te naczynia się rozszerzają przy wysokiej temperaturze, czy to, że te nogi po prostu nie wyglądają ładnie, bo tworzą się takie pajączki, czy to też ma wpływ później na tworzenie się na przykład żylaków? Czy zupełnie inny jest mechanizm tworzenia się żylaków?
To jest bardzo dobry trop i bardzo tutaj słusznie pani redaktor zauważyła, te pająki mogą być wstępem do powstawania żylaków. Pająki mogą być, chociaż nie muszą, ale mogą być objawem niewydolności żylnej, czyli niewłaściwej pracy naszych naczyń żylnych, naszych zastawek. I często jest tak, że to jest właśnie pierwszy objaw. Kolejnym objawem niewydolności żylnej to mogą być obrzęki, bolesność kończyń, a także takie objawy, które niekoniecznie musimy z tym wiązać, bo na przykład świąd, pieczenie, mrowienie skóry.
Pani doktor, to ja teraz jeszcze zapytam o kobiety w ciąży, ponieważ właśnie przy takich wysokich temperaturach to najczęściej kobiety w ciąży uskarżają się na to, że te nogi są opuchnięte, że pojawiają się takie, no właśnie, takie dziwne kolory, ja nazwę to wybroczynami, nie wiem, czy jest...
To może duże słowo, wybroczyny tak? To niekoniecznie dobrze się kojarzą. Tak, może zostańmy przy pająkach, przy takich teleangiektazjach, to się nazywa fachowo teleangiektazje, czyli poszerzone naczynka żylne na skórze.
Ale pojawiają się takie przedziwne plamy, które kiedy dotykamy dłonią, okazuje się, że one jednak wystają poza naszą skórę i są wyczuwalne pod dłonią. W takim razie, co kobiety w ciąży powinny robić właśnie przy takich wysokich temperaturach? Bo no, w idealnej sytuacji to mama, która spodziewa się dziecka, po prostu usiadłaby, położyłaby nogi
na stołeczku
albo nieco wyżej i po prostu sobie odpoczęła, poleżała, poczytała książkę. Ale czasami się po prostu nie da.
No tak, to by była absolutnie idealna sytuacja, żeby tych nóg nie obciążać, żeby dać im odpocząć. Ciąża to jest taki stan fizjologiczny w organizmie kobiety, kiedy dochodzi do bardzo wielu różnych zmian, także w gospodarce hormonalnej, bo to głównie o hormony chodzi w kontekście tych obrzęków, tych nasilonych pająków i także hormony mogą mieć wpływ na nasze naczynia i na układ żylny. Obrzęki, które się pojawiają w ciąży, mają przeróżną etiologię, czyli przyczynę powstawania. Natomiast te obrzęki mogą być jak najbardziej związane z niewydolnością żylną, która w ciąży może się pojawić bądź nasilić. Każda kolejna ciąża to jest tak naprawdę kolejny etap zwiększonego ryzyka wystąpienia niewydolności żylnej. Kobietom w ciąży, szczególnie kobietom z niewydolnością żylną, z pająkami bądź z żylakami, zaleca się, to są bardzo mocne klasy zaleceń, noszenie wyrobu uciskowych, tak zwanych pończoch kompresyjnych.
Ja już sobie wyobrażam przy temperaturze 30 stopni.
Do tego zmierzałam. Byłoby idealnie, gdyby pacjentka w ciąży w wysokiej temperaturze założyła te pończochy.
A one nie są cienkie.
Nie są cienkie. Absolutnie nie są cienkie i uciskają, co dodatkowo może zwiększać dyskomfort. Natomiast jest to rewelacyjna sprawa, ponieważ te pończochy zapobiegają zaleganiu nam krwi w naczyniach, usprawniają krążenie krwi i limfy w naczyniach limfatycznych i to naprawdę tym paniom w ciąży pomaga, znosi objawy, znosi obrzęki i troszkę powstrzymuje powstawanie nowych naczynek, nowych pająków, nowych żylaków.
Pani doktor, ale już jeżeli takie żylaki się pojawią, właściwie myślę, że większość pacjentów, którzy trafiają do lekarza, do flebologa, może nie zgłosiłaby się, gdyby nie to, że te żylaki nie wyglądają estetycznie. Po prostu. One nie są ładne w dużym skrócie. I na początku zwracamy na to, jak one wyglądają, nie myśląc o tym, jakie będą konsekwencje tego, że nie będziemy leczyć żylaków. Proszę mi powiedzieć, czy lato to jest dobra pora roku na leczenie żylaków, czy właściwie możemy to robić przez cały rok?
Dobrze, że poruszyłyśmy ten temat, bo ja się bardzo cieszę, że nastąpił znaczny wzrost świadomości wśród pacjentów, jeśli chodzi o chorobę przewlekłej niewydolności żylnej. Dlatego, że kiedyś to tak myśleliśmy, że żylaki to jest tak naprawdę tylko defekt kosmetyczny. Natomiast dzisiaj pacjenci już wiedzą i pacjenci tym niepokoją, ponieważ wiedzą, że żylaki to jest rzeczywiście objaw tego, co się dzieje w środku. To jest objaw chorych żył, chorych zastawek, uszkodzonych. Żylaki mogą, jak najbardziej predysponują do rozwoju zakrzepicy żylnej, a to jest już poważna choroba, która wymaga leczenia, długiego leczenia, noszenia też wyrobów kompresyjnych i ma też swoje przeróżne powikłania. Jeżeli chodzi o leczenie, to trzeba to rozróżnić, myślę, na sytuacje nagłe i przewlekłe, bo jeżeli ktoś ma żylaki od 10, od 15 lat i zauważa, że no, w lecie jest ten obrzęk troszkę większy, to wtedy możemy spokojnie poczekać do okresu jesienno-zimowego na leczenie żylaków.
Przepraszam pani doktor, tak, że przerwę, ale czy zgłaszają się do pani pacjenci, którzy stosują środki, które reklamowane są w telewizji na przykład na leczenie żylaków i mówią, że no już mam to od jakiegoś czasu i pani doktor wtedy pyta, od jakiego czasu? No tak od kilku lat na przykład,
od
prawda? I widzą, że te żele, te wszystkie specyfiki nie działają i jednak trzeba przyjść do lekarza.
Jeśli chodzi o specyfiki, zarówno te przyjmowane doustnie, jak i o maści stosowane, które można kupić w aptece, ich skuteczność jest znacznie ograniczona. Tak naprawdę uważa się, że preparaty przyjmowane doustnie i maści pomagają 50% pacjentów, czyli co drugiemu pacjentowi. Jeżeli mają pomóc, to najprawdopodobniej pomogą tym pacjentom, którzy są we wczesnym stadium choroby. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowane żylaki, które widać gołym okiem, ma całą gamę objawów związanych z chorobą żylną, czyli ta, co wymieniłam wcześniej, obrzęki, bolesność nóg, pieczenie, mrowienie skóry, wtedy skuteczność tych preparatów jest niewielka. Dlatego możemy spróbować systematycznie je przyjmować, dlatego że tylko systematyczne przyjmowanie może tutaj nam te objawy znieść, natomiast gwarancji zupełnej nie ma. Nie wierzmy, proszę państwa, reklamom, to tak nie działa. To nie ma stuprocentowej skuteczności i żeby jeszcze jedna rzecz była dla państwa zrozumiała. To, co się stało, to się nie odstanie. Czyli pająki, które się pojawiły, żylaki, które się pojawiły, to nie zniknie pod wpływem przyjmowania żadnych preparatów. Jeżeli ktoś zauważył, że rozwijają się pająki, że rozwijają się żylaki, trzeba koniecznie skonsultować się z lekarzem i pierwszym ruchem to jest wykonanie badania doplerowskiego. USG Doppler żył kończyn dolnych pokazuje nam, jak zaawansowany jest problem i czy taki pacjent wymaga leczenia zabiegowego, czy możemy z tym jeszcze poczekać, czy możemy się zdecydować ewentualnie na próbę leczenia preparatami doustnymi.
Pani doktor, to ja jestem zaskoczona, ponieważ są takie gabinety kosmetyczne, które w swojej ofercie mają usuwanie pajączków, różnych takich, no właśnie, różnych takich zjawisk, które pojawiają się między innymi na nogach i twierdzą, że mogą i potrafią to zrobić.
Czy potrafią i mogą? Pewnie potrafią i mogą, natomiast błąd tutaj jest zasadniczy w podejściu do całego procesu, dlatego że nie można leczyć żylaków, pająków naczyniowych bez wykonanego badania USG Doppler. Pacjent, który nie ma wykonanego Dopplera, nie wie tak naprawdę, jak wygląda stan układu żylnego. Nie wie, czy problem jest tylko powierzchowny, czyli problem jest tylko w pająkach, które nam się pojawiły, czy to jest pierwszy objaw choroby, która zaczyna się głęboko, w naczyniach, których my nie widzimy na zewnątrz. Jeżeli problem zaczyna się głęboko, to tak naprawdę zamykanie tych pająków absolutnie nie poprawi naszego wyglądu, dlatego że nawet jeżeli zamkniemy kilka pająków, to za chwilę tak naprawdę pojawią się nowe. Leczymy od podstaw. Nie tuszujemy kosmetyką, tylko leczymy od podstaw. Leczymy to, co jest głęboko i tam, gdzie leży prawdziwy problem.
Czy trudno wyleczyć w takim razie?
To tak się nie da jednoznacznie odpowiedzieć. Tylu ilu pacjentów, tyle jest przypadków choroby. Są bardzo różne stadia zaawansowania. Im później, tym jest trudniej wyleczyć. Powikłania choroby żylnej, czyli na przykład zakrzepica, czyli na przykład obrzodzenie, które, bo nie wszyscy też pacjenci wiedzą, że obrzodzenie na skórze często związane jest z chorobą żylną, z niewydolnością, z zastojem żył, z żylakami. Jeżeli pojawiają się powikłania, wtedy trzeba leczyć jeszcze szybciej, nawet w okresie letnim.
Pani doktor, proszę mi powiedzieć, kiedy należy zdecydować się na operacyjne usunięcie żylaków? I czy to też jest tak, że możemy mieć żylaki tylko na jednej nodze, na przykład? Czy jednak jest tak, że jeżeli nie ma na drugiej, to na pewno kiedyś się pojawią?
Absolutnie, żylaki możemy mieć tylko na jednej nodze, możemy mieć tylko na łydce, możemy mieć tylko na udzie, możemy mieć pod kolanem, możemy mieć wokół kostki. Nie ma żadnych norm, żadnych tendencji, nie jesteśmy w stanie tego określić, gdzie żylaki się pojawią. Jeżeli wykonamy badanie doplerowskie, to wtedy jesteśmy w stanie pacjentowi wyjaśnić, dlaczego na przykład żyła zaczyna być chora w odcinku udowym, a żylaki pojawiają się na goleni. Ale czyli znowu sprawa sprowadzamy się do podstawowego punktu, wykonujemy badanie doplerowskie i na podstawie badania dopiero określamy istotę choroby i sposoby leczenia. Leczyć możemy operacyjnie, możemy leczyć niestety tylko komercyjnie, ale to są zabiegi małoinwazyjne, zabiegi laserowe, zabiegi zamykania żylaków pianką, żylaków klejem. Metod leczenia dzisiaj jest cały wachlarz tak naprawdę, więc serdecznie zapraszamy do diagnostyki.
Pani doktor, to ja jeszcze dopytam, ponieważ bo wspomina pani o tych zabiegach komercyjnych, a takie tradycyjne zabiegi to są zabiegi takie, po których pacjent dość długo dochodzi do siebie. Oczywiście musi nosić i to bez wyjątku, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta.
Tak, to prawda.
Musi nosić takie specjalne pończochy bądź rejstopy. Ile czasu pacjent, tak uogólniając, potrzebuje właśnie do dojścia do pełnej sprawności? Czy to jest właśnie tak, że tej sprawności jednak do końca nie będzie miał?
Rozmawiamy o operacyjnym usuwaniu żylaków.
Dokładnie,
prawda?
Tak.
Operacyjne usuwanie żylaków wykonujemy lub żył odpowiedzialnych za powstawanie żylaków. Wykonujemy tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych przez chirurgów naczyniowych. To jest zabieg, operacja, który rzeczywiście wymaga takiej rehabilitacji w warunkach domowych. Z reguły to jest około 2-3 tygodni, natomiast związane to jest, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, z zastosowaniem konkretnych wyrobów. Niestety w okresie początkowym polega to na stosowaniu, owijaniu nóg specjalnym bandażem. I przez kilka pierwszych dni, niektóre ośrodki uważają, że przez kilka dni, inne, że troszkę dłużej, musimy te nogi bandażować w umiejętny sposób, tego się uczymy i z tymi bandażami sobie chodzić. Potem bandaże możemy zmienić na pończochy kompresyjne, na roztopy, które jest łatwo założyć. Łatwiej. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, dotyczy to wszystkich
i mężczyzn, i
kobiet. I od tego nie uciekniemy. Jeżeli chcemy, żeby zabieg był jak najbardziej skuteczny, to musimy tutaj się do zaleceń absolutnie dostosować.
Ale z tego, co wiem, takie inwazyjne zabiegi, takie tradycyjne zabiegi usuwania żylaków jednak chyba preferowane są w takich chłodniejszych miesiącach, no nie jest lato.
Tak, to jest związane z tym, że musimy te nogi bandażować absolutnie.
Rozumiem.
I że musimy te wyroby nosić. I nie chcemy też pacjentów wskazywać na cierpienie.
Na saunę.
Dokładnie. Dlatego my liczymy, że pacjenci lepiej, co jest zupełnie zrozumiałe, dostosowują się do zaleceń bandażowania i noszenia pończoch kompresyjnych w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną.
A jeśli chodzi o zabiegi komercyjne, czy szybciej po takim zabiegu wraca się do funkcjonowania i czy potrzebne są te pończochy i rejstopy?
Tutaj różnica jest absolutnie porażająca i ogromna tak naprawdę, ponieważ zabiegi komercyjne, czyli zamykanie tych żylaków czy żył odpowiedzialnych za powstawanie żylaków, czy to pianką, czy to laserem, czy to systemem z klejem, tak naprawdę
brzmi przedziwnie ten klej, pani doktor.
Tak, ta substancja nazywa się, to jest system do klejenia żylaków. Zabieg tak naprawdę, w zależności od tego, jak jest rozległy, trwa około 1,5-2 godziny. I właściwie pacjent wychodzi z gabinetu na własnych nogach, wręcz z zaleceniem chodzenia tego samego dnia, w którym był wykonywany zabieg. Pacjent ma jak najwięcej chodzić. I tak naprawdę w zależności od rodzaju zabiegu, od jego rozległości, do pracy wraca się tego samego bądź kolejnego dnia.
Aż trudno mi w to uwierzyć, pani doktor. Ale czy potrzebne są rejstopy bądź pończochy?
Potrzebne są, niestety, przez co najmniej tydzień. Ale nie bandaże, tylko same rejstopy przez tydzień. Maksymalnie do 2.
Pani doktor, jak o siebie dbać, kiedy są wysokie temperatury? Jak powinno o siebie dbać osoby dojrzałe, osoby starsze, a jak ludzie młodzi?
Tutaj tak naprawdę wszyscy powinniśmy dbać tak samo. To, co lekarze powtarzają już od dawna, od zawsze tak naprawdę, nawadnianie, picie wody w ilościach, które są dla nas absolutnie niezbędne, w takich, które gaszą nasze pragnienie i zapewniają odpowiednie nawodnienie, bo wiemy, że kiedy jest wysoka temperatura, nasz organizm paruje, nagrzewa się, krew krążąca podnosi się do wyższej temperatury i musimy temu przeciwdziałać. Przede wszystkim się nawadniamy, po drugie unikamy słońca, czyli oczywiście nosimy czapki, nosimy odzież ochronną i uważamy z nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Wszystkich sportowców zachęcam do tego, żeby jednak sporty i wysiłek fizyczny uprawiać w tych godzinach, kiedy ta temperatura już jest dla nas dosyć bardziej, jest bardziej przyjazna.
Pani doktor, tak sobie myślę i wyobrażam sobie też takie sytuacje, że wśród naszych słuchaczy, kto wie, może są takie osoby, które wygrzewają się na przykład na słońcu przez dłuższy czas na plaży, następnie chcą się schłodzić i co robią? Rozbieg
i do wody.
Skok do wody. I co mówią wtedy? Przez chwilę stanęło mi serce. No to nie jest też nic dobrego dla naszego organizmu.
Absolutnie. Proszę państwa, przede wszystkim walczymy z leżeniem plackiem na plaży. Tutaj dermatolodzy na pewno się ze mną zgodzą, że ryzyko rozwoju nowotworu skóry na skutek oparzeń słonecznych jest ogromne i obserwujemy lawinowy wzrost zachorowań na raka skóry ze względu na to, że no, leżymy plackiem na plaży i że narażamy tą skórę na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Tu jest to, wracamy do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, prawda? Nagłe skoki temperatur i ta gra naczyniowa, czyli rozkurcz i skurcz naczynia bardzo obciąża nasz układ krążenia i powinniśmy tego absolutnie unikać. Proszę państwa, składajmy się przed wejściem do wody. Nie wchodźmy od razu z gorącej plaży do chłodnego Bałtyku. Jeszcze ciągle chłodnego.
Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Anna Żuk z Vita Mediki dziś gościła w studiu. Kardiolog, flebolog, bo o sercu i o żyłach mówiłyśmy. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego
dziękuję.
Dobrego, dziękuję. Zapraszam państwa na konsultację.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.